Witajcie, wybrani święci pańscy, wybrani dzisiejszego wieczoru, ponieważ nie spędzacie czasu w jakikolwiek inny sposób, ale zostaliście pobudzeni, aby przyjść tutaj i spędzić ten wieczór w gronie ludu Bożego, w towarzystwie Jezusa, aby wywyższyć Jego imię, co robiliśmy przed chwilą, i żeby rozważyć Jego słowa, co będziemy czynić za chwilą. Kontynuujemy rozważanie listu do Galacjan. Robimy to od paru miesięcy. Zbliżamy się już powoli do końca. Otwórzmy nasze Biblię na 5 rozdziale listu apostoła Pawła do Galacjan. 5 rozdział od 22 wiersza będziemy dzisiaj czytać. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Byłby to bardzo piękny fragment Słowa Bożego, gdyby te słowa opisywały Galacjan albo nas. Ale te słowa mówią o tym, jacy Galacjanie powinni byli być i jakimi my powinniśmy być. Stąd to dzisiejsze słowo stawia przed nami pewne wyzwania. Nie będziemy oczywiście po kolei omawiać każdej z tych cech, chociaż o każdej z nich można by powiedzieć osobne kazanie. Ale myślę, że są one dla nas zrozumiałe. Potrafimy też rozpoznać, kiedy one w naszym życiu są obecne, a kiedy nie. Nasze sumienie nas o tym informuje. A gdyby tak się zdarzyło, że nasze sumienie jest trochę rozregulowane z powodu różnych naszych zaniedbań, na przykład zaniedbania społeczności z Chrystusem, to mamy takie frędzle, które stawiają nas do pionu, przypominają nam o różnych sprawach. Pamiętamy na pewno kazanie naszego pastora z 10 marca, gdzie była mowa o tych różnych frędzlach. Mamy Słowo Boże, które nas poucza, mamy Ducha Świętego, który przypomina nam wszystko. Mamy braci i siostry w Kościele, którzy, kiedy widzą, że z naszym charakterem coś dziwnego się dzieje, to reagują, a przynajmniej powinni. Ci, którzy mają w domu wierzących, to w ogóle mają bardzo fajną sytuację komfortową. Jeżeli mi w jakiejś sytuacji w domu skończy się cierpliwość i wypłynie irytacja, to mój kochany frędzel od razu reaguje i słyszę coś w stylu: no tam zboże to pewnie myślą, że ty jesteś taki spokojny. Ciekawe, co by pomyśleli, jakby zobaczyli cię w tej sytuacji. Ale jest jeszcze dla mnie nadzieja, bo ten sam frędzel mówi, że od kiedy jesteśmy częścią społeczności na Olszynce, to widzi we mnie poprawę. To jest wpływ oczywiście Kościoła na pojedynczego chrześcijanina. O tym dobrym wpływie Kościoła na człowieka będziemy mówić jeszcze nieco później. Więc skoro nie będziemy omawiać po kolei każdej z tych cech, to na czym się skupimy? Skupimy się na trzech myślach, które przewijają się przez cały list. I tu po raz kolejny apostoł Paweł do nich wraca, jakby w nowej odsłonie. Najpierw skupimy się na tej myśli jakby pobocznej, ale też bardzo ważnej, ujętej w 26 wersecie. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Czemu akurat o tej sprawie apostoł Paweł mówi w sposób szczególny i podkreśla niebezpieczeństwo związane z chciwością próżnej chwały? To wynika między innymi z tego, że Ta potrzeba zdobycia uznania innych ludzi jest w człowieku niezwykle silna i pcha człowieka do robienia rzeczy, których normalnie by nie robił. Nawet do takiego stopnia, że jest gotowy ryzykować własne życie, żeby tylko zyskać uznanie innych ludzi. W czasach Jezusa w starożytnym Rzymie był taki obyczaj, że kiedy zwycięski wódz wracał z wojny i ona była szczególnie udana, to przyznawano mu prawo do triumfu. Co polegało na tym, że mógł na czele swoich wojsk zwycięskich przemaszerować przez główne ulice Rzymu, mógł też tam przeciągnąć jeńców zdobytych podczas wojny, wszystkie łupy zdobyte na wojnie, to mógł się tym pochwalić przed całym Rzymem. On jechał na rydwanie i napawał się tymi oklaskami, tymi wiwatami, tymi pochwałami, ale był jeden zwyczaj jeszcze w tym wszystkim. Na tym samym rydwanie, za tym triumfatorem, stał niewolnik i przez całą drogę powtarzał mu do ucha jedno zdanie. Wszelka chwała przeminie. I skoro nawet w starożytności ludzie niewierzący zdawali sobie sprawę, że ta chwała ludzka, ona jest bardzo nietrwała. Ona tak naprawdę nie ma większej wartości. A pomimo to ludzie byli gotowi dać się zabić, żeby tylko uzyskać poklask ludzi. To pokazuje, jak silna jest to presja w człowieku, żeby to uznanie u innych ludzi uzyskać. To jest również taka cecha bardzo niebezpieczna z uwagi na to, że potrafi zniszczyć człowieka, ale potrafi też przynieść wiele zamieszania do społeczności, do Kościoła. Znamy tą historię Ananiasza i Safiry, którzy kochali pieniądze, ale jeszcze bardziej kochali właśnie takie uznanie u ludzi. I oni kochali pieniądze, więc część pieniędzy sobie schowali na boku, ale bardziej im zależało na uznaniu ludzi, więc część tych pieniędzy oddali do zboru, no, udając, że oddali wszystko, żeby uzyskać poklask. Jak skończyli, wiemy. Podobnie było u Galacjan, o których ostatnio tak dużo rozmawiamy. Właśnie ta myśl pojawia się wcześniej w 4 rozdziale listu do Galacjan, kiedy jest mowa o tych ludziach, którzy namawiali zborowników Galacji do tego, żeby dali się obrzezać, żeby przyjęli te żydowskie obyczaje. Chodziło o to, żeby oni mogli się pochwalić przed innymi Żydami, że udało im się tych chrześcijan pochodzących z pogan namówić do tych dobrych obyczajów. No nie było to dobre, ale to wynikało właśnie z tego, że ci ludzie dążyli do tego, żeby gdzieś tam ktoś ich pochwalił. I przyniosło to ferment w zborze, przyniosło to zwiedzenie tych ludzi, sprowadzenie ich na niewłaściwą drogę. Ambicją tych Żydów było to, żeby z pogan zrobić Żydów. Dzisiaj mamy trochę inne realia, ale dzisiaj chrześcijanie też mają różne ambicje. Niestety jedną z takich ambicji jest na przykład to, żeby ambicja na miarę Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. Jest taka ambicja, żeby zbór, który został zastany jako zbór trzymający się zasad biblijnych, jak to się dzisiaj mówi, zbór tradycyjny albo konserwatywny, żeby go przemienić, żeby stał się taki nowoczesny, modny, żeby, cytuję, nie trzeba było się go wstydzić przed ludźmi ze świata. I niestety, jeżeli z uporem dąży się do zaspokajania takich ambicji, owoce są gorzkie, bo widzimy ludzi odchodzących ze zborów, widzimy rozłamy, widzimy zgorszenie, no bo zwłaszcza u młodych wierzących przychodzi do zboru, no i widzi jakieś frakcje, tutaj radykałowie z konserwatystami się zwalczają, no jak w polityce, no to co ja tu robię. Więc jest to duże zagrożenie, szukanie takiej chwały. Poza tym, już na taką mniejszą skalę, ktoś może mieć taką ambicję, żeby sporze coś zrobić, ale po to, żeby inni go zauważyli. I to może od razu nie zburzy całego zboru, ale zakłóca prawidłowe funkcjonowanie zboru. Bo jak tutaj czytamy w tym 26 wierszu, to powoduje między zborownikami takie rozdrażnienie. Ludzie obserwując zachowanie takiego człowieka w zborze stają się poirytowani, oburzeni, no jak on tak może. Niektórzy zaczynają zazdrościć, zaczynają go naśladować, bo jeżeli on może, no to dlaczego nie ja? I jakaś taka niezdrowa rywalizacja się zaczyna. Więc Słowo Boże tutaj nas przestrzega, że jeżeli cokolwiek czynimy, to mamy to robić ze względu na Jezusa, żeby Jego chwała się objawiała w tym, co robimy, a nie nasza. Dobrym przykładem jest tutaj też król Salomon. Ostatnio czytałem bardzo pouczająca historia. Nie chodzi mi o jego mądrość, ale chodzi mi o postawę jego serca, jego motywację. Kiedy widzimy początek jego drogi, w pierwszej Księdze Królewskiej, w 3 rozdziale, widzimy tego młodego króla, który modli się do Boga i prosi o to, żeby Bóg mu pomógł rządzić tym narodem, którego królem został. Bogu się to spodobało, że Salomon nie szuka swojej chwały, ale chce być użytecznym narzędziem w ręku Boga wobec narodu wybranego. Czym zaowocowała taka postawa? Bo oczywiście tej modlitwy nikt nie widział. Ale w 8 rozdziale widzimy, jak taka postawa przekłada się na to, co zewnętrzne, na uczynki, to, co ludzie widzieli. W 8 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej widzimy Salomona, który, będąc wielkim królem, wielkiego narodu, który dopiero co pokonał wszystkie okoliczne państwa, widzimy tego człowieka, gdzie na oczach całego zgromadzonego ludu on klęczy przed Bogiem. Z wyciągniętymi rękoma się modli, robi to na kolanach. I na oczach całego ludu w ten sposób siebie uniża, chwała oddaje Bogu. I przy takiej postawie Bóg mógł też Salomona wywyższyć jeszcze bardziej. I wiemy, że sława Salomona była wielka. Niestety później nastawienie jego serca się zmieniło. Jego koniec był smutny. A między innymi dlatego, że gdzieś to pragnienie chwały zaczęło w nim się odzywać. Czytamy, że został wzięciem Faraona. Faraon był największym władcą w tamtych czasach. No i gdzieś Salomona połaktało, że może zostać wzięciem największego króla na świecie. Tego najważniejszego człowieka. Ale niestety córka Faraona ze sobą przyniosła egipskie bożki. Potem były następne kobiety i to doprowadziło do upadku, więc najważniejsza rzecz, o której powinniśmy pamiętać, to to, że każdemu naszemu działaniu musi towarzyszyć taka myśl, że z tego chwałę ma odebrać Jezus, a nie ja. W relacjach też z Bożem musimy pamiętać o tym, że warto się uniżyć. Nie szukać swego, nie szukać jakiegoś poklasku, wywyższenia, ale jeżeli trzeba, to uniżmy się. Chociażby po to, żeby nikogo nie pobudzać właśnie do, jak tu czytamy, do jakiegoś rozdrażnienia czy zazdrości. Idźmy dalej. Jedna z dwóch głównych myśli zawarta w wersecie 22-23. Wymieniane są te owoce. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. No i teraz ktoś może sobie pomyśleć, przeciwko takiej osobie nie ma zakonu, czyli taka osoba nie będzie potępiona. No dlatego, że jest taka cudowna, doskonała. Jak mam miłość, pokój, cierpliwość. Ale z kontekstu całego listu wiemy, że nie byłoby to właściwe wnioskowanie. Wiemy, że nie ma zakonu przeciwko nam dlatego, że Jezus okazał nam łaskę. I z tej łaski, patrząc na naszą wiarę, dał nam nowe życie. Życie wieczne. A te owoce Ducha, o których tutaj czytamy, to jest jedynie zewnętrzny przejaw tego nowego życia, które mamy z łaski od Jezusa. I dlatego, jeżeli widzimy te owoce w życiu człowieka, to możemy stwierdzić, że to nie jest człowiek potępiony, przeciwko nie ma zakonu, ale to dlatego, że Jezus w nim żyje i to widać w jego uczynkach, które są wtórne. Tutaj sięgniemy na chwilę jeszcze do Ewangelii Mateusza, do 7 rozdziału, od 16 wiersza. Tam jest taki obraz. Po ich owocach poznacie. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? W Polsce mówimy, że nie szuka się gruszek na wierzbie, ani śliwek na sosie. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie. I tu jest wyrażona właśnie ta prawda, że jeżeli my jesteśmy gałęzią, która rośnie na dobrym drzewie, w Chrystusie, no to nie ma siły. Nie ma żadnej innej opcji w naszym życiu, będzie widać te dobre owoce. Ale jeżeli na gałęzi wiszą złe owoce, no to pytanie, na jakim drzewie rośniemy. I tutaj płynnie przechodzimy do następnej myśli. 24 wiersz. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Widzimy tutaj, że jeżeli ktoś poszedł za Jezusem, to w jego życiu nie ma miejsca na uczynki ciała. Pojawia się tutaj takie stwierdzenie, że ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje. Nie jest to jakaś przenośnia, obraz. To jest bardzo konkretne stwierdzenie. Karę śmierci można było wykonać na różne sposoby. Do najpopularniejszych należało właśnie ukrzyżowanie albo ukamienowanie. Jeżeli chodzi o ukrzyżowanie, polegało to oczywiście na tym, że osobę skazaną przywiązywano albo przybijano do belek, desek skrzyżowanych, podnoszono do góry i ta osoba była wyniesiona nad głowami tłumu, który się przyglądał egzekucji, tak, że nawet ci z tylnych rzędów nie mieli przesłoniętego widoku, mogli tego skazanego oglądać. Taki skazany wisiał często kilka dni i tam nie było żadnej wątpliwości, że on umarł. Wszyscy mogli się upewnić, przyjrzeć temu i to kończyło temat. Z ukamienowaniem było inaczej. Osobę skazaną wyciągano gdzieś poza miasto, na ustronne miejsce, jakieś pole, łączkę. Ta osoba stała, no i tam wszyscy rzucali kamieniami. Ci z tyłu nie widzieli dokładnie, więc tak trochę na oślep tymi kamieniami rzucali. I potem jakiś ten człowiek upadł, zostawiali go, wracali do miasta. Sęk w tym, że czasami ta osoba jeszcze żyła. Więc egzekucja nie była skuteczna. Sam apostoł Paweł, jak pisze o swoich doświadczeniach, wspomina o kilku sytuacjach, kiedy był kamienowany, a pomimo to później podróżował dalej, zwiastował dalej, przeżył. I niestety tak to wygląda czasami w życiu chrześcijan, że zamiast te swoje pragnienia, pożądliwości, ambicje ukrzyżować, czyli raz na zawsze się z nimi rozprawić, tak, że inni to widzą i nie mają wątpliwości. A ktoś coś robił, grzeszył, teraz tego nie robi, ten grzech nie jest obecny w jego życiu. Jak napisał Jakub, kto kradł, niech kraść przestanie. I to jest widoczne. Natomiast czasami dzieje się tak, że bierzemy kamień i gdzieś po cichu tam próbujemy zabić tym kamieniem tą naszą jakąś pożądliwość czy zachcianki, ale tak bez przekonania tym kamieniem tłuczemy. Efekt jest taki, że ta rzecz w naszym życiu nie umiera. Ona może gdzieś tam być przytłuczona, ale ona żyje. A skoro żyje, wydaje owoc. Tylko wydaje owoc ciała. O tych owocach w zeszłym tygodniu Patryk mówił. I to nie są przyjemne owoce. O czym to jest mowa? Mowa jest o tym, że to, że z łaski mamy nowe życie w Chrystusie, to w żaden sposób nie daje nam prawa do tego, abyśmy żyli jak nam się podoba. Dostaliśmy nowe życie, żeby tym nowym życiem żyć. To nowe życie w Chrystusie ma się objawiać dobrymi uczynkami. Ma się objawiać poprzez to, że ludzie będą w naszym życiu, w naszym charakterze widzieli te owoce Ducha, o których powyżej czytaliśmy w 22, 23 wersecie. To ma być widoczne. Pamiętacie kazanie Gabriela z 3 kwietnia? Tam właśnie padły takie słowa, że dla Boga jest ważne, jak żyjemy. Dla Boga są ważne nasze uczynki. Nie dlatego, że na jakiej podstawie nas bawi albo nie, ale one są ważne. Bogu zależy, żeby nasze życie miało wysoką jakość, aby obfitowało właśnie w to wszystko, czego Bóg od przemienionego człowieka oczekuje. Jeżeli ktoś nie słyszał tego kazania, to zachęcam do odsłuchania. Jeżeli ktoś słyszał, zachęcam, przesłuchajmy 2, 3 raz. To jest bardzo ważne kazanie. Można pobrać 3 kwietnia. I tam ta myśl jest też rozwinięta. Bogu zależy, żebyśmy żyli w taki sposób, który przynosi Mu chlubę, chwałę. Oczekuje w naszym życiu tych dobrych owoców życia z Chrystusem. I to są dwie myśli, które Paweł wałkuje praktycznie przez cały list. Tą relację łaski do uczynków, do tych zewnętrznie widocznych rzeczy. I wcześniej Paweł argumentował na różne sposoby. Używał teologii, odwoływał się do prawa świeckiego, do tradycji żydowskiej, do pism, do historii narodu żydowskiego, do historii własnej. Tam przytacza też świadectwa ze swojego życia. I pod koniec listu, w tym 5 rozdziale, już w takim akcie desperacji, zaczyna tłumaczyć tym Galacjanom, jak krowie na rowie, w najprostszy możliwy sposób. Mówi, jeżeli chcecie mieć zewnętrzne oznaki, które będą was zapewniały o tym, że należycie do Chrystusa, to nie patrzcie na to obrzezanie, nie patrzcie na to, czy macie jakiś tam szal modlitewny, nie patrzcie na to, czy spotykacie się w sobotę czy w niedzielę. Spójrzcie na siebie samych. Spójrzcie na swoje życie, jak ono wygląda, co w nim widać. Spójrzcie na te owoce. Czy w waszym życiu są owoce ciała, czy owoce ducha? I to wam wystarczy, żeby poznać, gdzie jesteście. Czy macie w sobie życie Chrystusa, czy go nie macie? Wiersz 25. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Innymi słowy, jeżeli mówicie, że macie w sobie Ducha Świętego, no to żyjcie w taki sposób, żeby było widać, że tego ducha macie. Żeby wasze życie potwierdzało to, co mówicie. Bo jeżeli tych owoców Ducha Świętego nie ma w waszym życiu, nie są widoczne, to może wasze mówienie o zbawieniu, o łasce jest tylko mówieniem. No i teraz dochodzimy do pewnego problemu. Co zrobić, jeżeli przyjrzymy się w tym lustrze Słowa Bożego i odbicie, które widzimy, nie podoba nam się? Może tak być? Niektórzy kiwają. Może. Kiedy patrzymy na ten świat, który nas otacza, widzimy czasami na przykład jakąś aktorkę, która jak zaczynała karierę, była młoda, piękna. Z biegiem czasu ten wygląd, że tak powiem, się pogarsza z różnych przyczyn. No i taka osoba, to też widzimy, może pójść na skróty i najpierw mnóstwo makijażu, żeby ukryć te zmarszczki, tą bladą cerę, te pory poruszane. Potem idzie jakiś botoks i zza tych ust nie widać twarzy. Potem jakieś operacje plastyczne, które mają skorygować to i owo. Ale wiemy, że po jakimś czasie, w wyniku tych zabiegów, ta osoba wygląda, no, żeby delikatnie to powiedzieć, bardzo źle. Ale jak patrzymy na niektóre osoby, one wybierają inną drogę. Trochę trudniejszą, bardziej wymagającą, bo trzeba zrezygnować z kulaszczego trybu życia, z zarwanych nocek, imprez, trzeba zrezygnować z różnych używek, trzeba już się ubierać stosownie do swojego wieku. I widzimy, że takie osoby, takie aktorki, pomimo upływu lat, ciągle prezentują się elegancko, dobrze. A jak chrześcijanie? Jeżeli patrzę w Słowo Boże i widzę, że no, ten opis, ten katalog owoców Ducha Świętego tak nie do końca w tym odbiciu widać, to częsta reakcja jest taka, że robię postanowienia. O, zdarzyło mi się upaść, ale ja już nigdy więcej tego nie zrobię. Od jutra nigdy więcej. Albo stwierdzam, że no, teraz będę się starał robić przynajmniej 20 dobrych uczynków tygodniowo. I co z tych postanowień zostaje? No niestety muszę to głośno powiedzieć. Nie jesteśmy tak dobrzy, żeby nam się udało. Własnymi siłami nie jesteśmy w stanie zmienić swojego charakteru, ani swojego postępowania. Jest tylko jeden sposób. Jeden, jedyny, jest on całkowicie skuteczny. Jednocześnie jest on tak dziecinnie prosty, że niektórzy nie sięgają, nie korzystają z tego sposobu, bo myślą, że to jest tak proste, że nie może działać. Co to za sposób? Sięgnijmy do Ewangelii Jana, 15 rozdział i od początku. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy. Jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Jeden z piękniejszych fragmentów Słowa Bożego, opisujący więź między Chrystusem a człowiekiem wierzącym. On mówi właśnie o tym, że jeżeli ten obraz w lustrze nie podoba nam się, to możemy go poprawić tylko w jeden sposób. Spędzać więcej czasu z Chrystusem. Przyjść do Niego. Im więcej czasu będziemy spędzać z Nim, tym bardziej będziemy się stawać do Niego podobni. Jest też w liście do Rzymian w 11 rozdziale ten obraz o wszczepieniu gałązki do szlachetnego pnia. Tam jest mowa o drzewie oliwnym, nam bardziej jabłonka byłaby obrazowo bliższa. Czasami widzimy taką dziczkę jabłonkę, która gdzieś tam przy drodze wyrasta i ma takie małe jabłuszka, takie psinki. One często są kwaśne, ale są bardzo malutkie. Poza tym takie drzewa są wrażliwe na przymrozki, na jakieś szkodniki, na choroby grzybowe. No, generalnie to się nie nadaje do niczego. Ale no teraz jest właśnie wiosna, czas na przycinanie, szczepienie drzewek. Można z takiego drzewa odciąć gałązkę i wszczepić ją do szlachetnej odmiany jabłonki. Tam się nacina korę i tą gałązkę się wsuwa, odpowiednio się tam mocuje. I jeżeli ta gałązka przyjmie się i zacznie ciągnąć soki z tego pnia szlachetnej odmiany jabłoni, to wydaje owoc duży, ładny, pomimo tego, że pochodzi z takiej psinki. I to jest taki fajny obraz człowieka wierzącego, który jest wszczepiony w Chrystusa. Jeżeli zacznie ciągnąć soki z Chrystusa, wyda owoc. Ale jeżeli nie będzie ciągnął soków z Chrystusa, to pomimo tego wszczepienia usknie i będzie musiał być odcięty i wrzucony w ogień. Więc najlepszy sposób, jak najwięcej czasu z Chrystusem. W modlitwie, w rozważaniu słowa. I tutaj też dochodzimy do roli Kościoła. Bo oczywiście drzewo może rosnąć, może być szlachetne, ale zawsze mu pomoże dobry klimat. Jak drzewo rośnie gdzieś na otwartym terenie, to tam wiatry nim szarpią, trudniej jest rozwinąć się pączką, czasami wiatr je otrzepie, ale jeżeli jest gdzieś sad w zaciszu, w nagrzanym miejscu, dobrze nawodniony, to łatwiej jest, żeby te owoce się rozwinęły, dojrzały, żeby były jędrne, obfite, duże. I Kościół jest właśnie takim sadem, gdzie są dobre warunki. Dlatego, jeżeli chcemy wydawać obfity owoc, żeby te owoce Ducha Świętego były w nas widoczne, żebyśmy w nie obfitowali, to dobrze jest też spędzać jak najwięcej czasu z ludźmi wierzącymi, z Kościołem. W Psalmie 84 czytamy takie słowa, bardzo dobrze nam znane, że lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych niż gdzie indziej tysiąc dni. Czasami można się spotkać z takimi opiniami, że nie można dać się zwariować i w kółko na jakieś spotkania do zboru przychodzić, że trzeba być między ludźmi niewierzącymi, żeby im zwiastować. Ja tak nie do końca się z tym zgadzam. Jeżeli dobrze policzyłem, tydzień ma 168 godzin. Przeciętny chrześcijanin w kościele spędza od 2 do 6 godzin. W zależności od tego, czy przychodzi tylko na niedzielę na nabożeństwo, czy może też w środę i na spotkanie grupy domowej. Nie ma żadnego zagrożenia, że zaniedbamy ludzi w świecie. I tak będziemy spędzać z nimi więcej czasu. Nawet jeżeli byśmy spędzali w kościele 4 razy więcej czasu niż do tej pory, to i tak więcej czasu będziemy ciągle poza kościołem w świecie. Więc tu nie ma żadnego zagrożenia. Dzisiaj zachęcam i wierzę, że Słowo Boże nas do tego zachęca, żebyśmy więcej czasu poświęcali na społeczność z Jezusem i na społeczność z Kościołem. Jeżeli miałbym podsumować jakąś jedną myślą, to o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to byłoby to pytanie, gdzie każdego dnia zapuszczamy nasze korzenie, skąd czerpiemy soki. Czy wkorzeniamy się coraz bardziej i bardziej w Chrystusa? Z Niego czerpiemy soki i będziemy wydawać dobry owoc? Czy może zapuszczamy korzenie gdzie indziej, tam gdzie nie powinniśmy i ten owoc jest zupełnie inny? Dzisiaj nie ma próby chóru. Nie musimy się śpieszyć. Myślę, że mamy jeszcze czas, żeby spędzić go z naszym Zbawicielem w modlitwie. Myślę, że możemy go wielbić. Możemy powstać. Zawołajmy do Niego wspólnie, a jak ktoś potem będzie chciał, to też mam.